Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Powiat Słupski od soboty jest w czerwonej strefie obostrzeń Ministerstwa Zdrowia. To wiadomo, sporo komplikacji. Czy dzisiaj, w poniedziałek, wszystkim uczniom, to taki jeden z przykładów tych obostrzeń, udało się dotrzeć autobusami PKS-u do szkół, bo tam teraz w tych autobusach co drugie miejsce musi być wolne. To znaczy, że autobus nie może zabrać tylu pasażerów, ilu zabierał dotychczas. No i w związku to, z tym to pytanie właśnie o uczniów. Czy tutaj były jakieś komplikacje z dotarciem?
Tak, rzeczywiście czerwona strefa powoduje zwiększenie obostrzeń. Natomiast nie mam takich sygnałów, żeby w transporcie publicznym były jakieś problemy. Rano uczniowie dotarli do szkół. Natomiast to wynika też pewnie z dwóch rzeczy. Raz, że nie wszystkie szkoły funkcjonują w normalnym trybie. Już część szkół na terenie powiatu i miasta przecież działa w trybie zdalnym. A poza tym jednak widzimy mniejszy popyt na usługi związane z transportem publicznym, niż to miało miejsce w miesiącach, gdzie tej pandemii nie było.
Do tego pytania właśnie o te usługi jeszcze wrócimy, a proszę mi powiedzieć, bo autobusami oczywiście jeżdżą nie tylko uczniowie, ale także ludzie do pracy. Rozumiem, że oczywiście. Tutaj ta sama sytuacja jest, że żadnych komplikacji, żadnych informacji negatywnych w tej sprawie pan nie ma.
Tak, żadnych komplikacji nie ma. Autobusy prowadzą przewozy na tych liniach, które zostały wcześniej uruchomione. Wszystkie linie są obsługiwane przez przewoźników, więc na szczęście jakby w tej materii tutaj problemu nie ma. Ci mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z transportu publicznego i dojechać do pracy czy do szkoły, mają taką możliwość.
To gdzie w strefie życia takiego właśnie na terenie powiatu słupskiego wprowadzenie tej czerwonej strefy wprowadziło najwięcej komplikacji z tego, co pan starosta wie przynajmniej?
No myślę, że przede wszystkim gastronomię. Też jednak północ naszego powiatu, czyli te obszary nadmorskie, są bardzo mocno rozwinięte turystycznie. A jednak czerwona strefa powoduje to, że gastronomia może być otwarta do godziny 22, więc na pewno to obostrzenie spowodowało stratę gastronomików. To jest jakby jedna rzecz. No poza tym sam fakt wprowadzenia czerwonej strefy na terenie powiatu słupskiego, no też powinno być takim sygnałem dla nas wszystkich, dla mieszkańców, że sytuacja jest niebezpieczna. No to wynika jakby z matematyki, arytmetyki, bo przekroczyliśmy 12 przypadków aktywnych na 10 tysięcy osób. Na początku weekendu to było ponad 15. Dzisiaj rano zapoznałem się z najnowszym raportem, to jest 13,4.
Czyli nadal jeszcze pozostaje
strefa czerwona. Znaczy w czwartek pewnie ministerstwo ogłosi nowe strefy, które będą obowiązywały od soboty. Natomiast pozytywna informacja, że jednak jest ta tendencja spadkowa i jeżeli ta tendencja spadkowa dalej będzie zachowana, czyli będziemy mieli nowych ozdrowieńców, a nie pojawią się jakieś nowe, duże ogniska, to być może okaże się, że od kolejnej soboty jednak zejdziemy z tej strefy czerwonej do strefy żółtej. No tego oczywiście sobie i naszym mieszkańcom życzę.
No wracając jeszcze do właśnie PKS-u, jak to wygląda funkcjonowanie jednej linii, która przejeżdża przez dwie różne strefy, z żółtej do czerwonej, przez dwa różne powiaty, bo i takie kursy są realizowane u nas w regionie. No, czy tutaj się coś zmienia? Czy pasażerowie muszą przy jednej strefie wysiadać, bo tam musi być mniej miejsc, czy obowiązują jakieś zasady, które to regulują?
No, można powiedzieć, że wszystkie linie są realizowane w ten sposób, czy ogromna większość, ponieważ głównym miejscem docelowym podróżujących transportem publicznym jest miasto Słupsk. Miasto Słupsk jest miastem na prawach powiatu. Obowiązuje tutaj strefa żółta. Na terenie powiatu słupskiego z kolei obowiązuje strefa czerwona, więc jest to pewne niezrozumienie dla mieszkańców. Ja zresztą na jednej z wideokonferencji z panem wojewodą też jakby poruszałem ten problem, że moim zdaniem powinny być jednak te strefy ujednolicone, jeżeli chodzi o słupski powiat. Tym bardziej, że słupski sanepid obsługuje te dwie jednostki samorządu terytorialnego i zresztą nawet dane zbiorcze, które państwo możecie zobaczyć na stronie słupskiego sanepidu, one dotyczą łącznie powiatu i miasta. W związku z tym taki postulat, on na razie jeszcze nie został zrealizowany, w związku z tym mogą dalej pojawiać się takie sytuacje, że będziemy w innych strefach. Natomiast z takich interpretacji prawników, do których dotarliśmy, wynika, że jednak no, byłoby kuriozum, żeby mieszkańcy na przykład musieli wysiadać gdzieś na rogatkach miasta. W związku z tym tutaj obowiązują te łagodniejsze obostrzenia. Niemniej jednak...
Z tej strefy żółtej.
Niemniej jednak one i tak są, no te obostrzenia są dosyć restrykcyjne. No przede wszystkim ja zachęcam mieszkańców do tego, żeby przestrzegać tych podstawowych, tak? Czyli zasłanianie ust i nosa, tak? Też dezynfekcja, kiedy to jest możliwe, no i zachowanie dystansu. I myślę, że gdy będą mieszkańcy tak postępować, to rzeczywiście również w tym transporcie publicznym nic tutaj groźnego nam nie grozi.
No oczywiście na to liczymy. Ile linii autobusowych posiada PKS?
PKS posiada takich linii kilkadziesiąt, natomiast ja mogę bardziej się wypowiadać za powiat słupski, bo my jesteśmy organizatorem na 21 liniach i za te linie odpowiadamy.
To za te linie, które odpowiadacie, ile z nich jest nierentownych na dzień dzisiejszy?
One w zasadzie wszystkie są liniami nierentownymi. Ta sytuacja z pandemią spowodowała to, że ten popyt na usługi transportu publicznego zmalał. Wszyscy przewoźnicy są w bardzo trudnej sytuacji, również przewoźnik PKS Subskesa, którego jesteśmy jako samorząd powiatowy współwłaścicielem. No jeżeli powiem, że ta branża transportu publicznego pozamiejskiego, no ona była niedoinwestowana wcześniej, a teraz wyobraźmy sobie, jaka teraz jest trudna sytuacja, to rzeczywiście ona wymaga wsparcia. My korzystamy z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych od samego początku. Jesteśmy największym beneficjentem tego rządowego programu jako samorząd na Pomorzu, a jednym z największych w Polsce. I gdyby nie ten program i nie ściągnięcie tych środków z tego programu, to myślę, że nie wiem, czy dzisiaj w ogóle PKS Słupsk by funkcjonował. Natomiast chcemy jeszcze dodatkowo wzmocnić ten transport publiczny i tutaj działamy dwutorowo. Z jednej strony wystąpiliśmy do miasta Słupska o to, aby podpisać porozumienie, które by nam pozwoliło na to, aby również te przewozy, na których jesteśmy organizatorem, były dofinansowane w granicach administracyjnych miasta Słupska, bo dzisiaj tak nie jest, tego dofinansowania nie ma. A poza tym również złożyliśmy wniosek do Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Samorządy mogły takie wnioski składać do końca września. I my postanowiliśmy złożyć wniosek na nowy tabor autobusowy, który będzie dostępny dla naszych przewoźników i mają być właśnie realizowane przewozy na tych liniach użyteczności publicznej, dla których powiat jest organizatorem. Jeżeli to się uda, to rzeczywiście pojawi się nowy tabor. Mieszkańcy będą mogli się poruszać komfortowo w autobusach o wiele lepszej jakości. No tak jak Państwo sami widzicie, jak to dzisiaj wygląda, no to ten tabor pozamiejski jeszcze pozostawia dużo do życzenia. My chcemy tą sytuację naprawiać. No i nie pozwolić temu taborowi w tej czasie pandemii, czyli tym bardzo, bardzo trudnym czasie, jak to ma miejsce zresztą w wielu regionach Polski, gdzie przewoźnicy po prostu ogłaszają upadłość. My jako samorząd podejmujemy wszelkie kroki, żeby do tego nie dopuścić.
O ile autobusów walczycie z tego programu?
Z tego programu walczymy, złożyliśmy wniosek o 8 milionów złotych, co pozwoli na zakup około 10 autobusów. To być może się wydawać suma niewielka, ale mówimy tutaj o nowym, całkowicie nowym taborze, ekologicznym, więc no, takie są koszty tych autobusów. A te 10 autobusów to naprawdę już poprawi bardzo mocno stan tego taboru, który na naszych ulicach się pojawia, bo to też pozwoli na likwidację tych najgorszych. A dzisiaj, jeżeli spojrzymy na te autobusy, które poruszają się na terenie powiatu słupskiego, to średni wiek takich autobusów to jest około 20 lat.
No dobrze, wymieniamy garnitur, tylko kto go będzie nosił? No bo jeśli linie są nierentowne, to znaczy, że brakuje w nich po prostu pasażerów. Mamy nowe autobusy, tylko kto będzie?
Transport publiczny, panie redaktorze, pozamiejski, on jest z reguły deficytowy i po to właśnie jest ten Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. To jest dopłata do wozu kilometra, bo jednak rząd w tym przypadku uznał, że ten transport pozamiejski jest ważny z przyczyn społecznych i żeby mieszkańcy mogli dojechać, czy do szkoły, czy mogli dojechać do pracy, czy do służby zdrowia, to ten transport powinien zostać im zapewniony. Oczywiście na jednej nodze musi to się opierać na tych zasadach wolnorynkowych, ale z drugiej strony potrzebne jest systemowe wsparcie. I dlatego my korzystamy z tego systemowego wsparcia, z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Na początku była to złotówka dopłaty do wozu kilometra. W tej chwili są to 3 złote i to są pieniądze. No w skali roku 2021 też zamierzamy złożyć wniosek. Może powiem o roku tym, w którym teraz jesteśmy budżetowym, to będzie dopłata wynosząca prawie 4 miliony złotych. Tak, taka suma może wynieść tej dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, więc są to duże pieniądze, które pozwolą na to, że jednak te linie ważne z punktu widzenia społecznego, a nie do końca na tych zasadach wolnorynkowych mogące się same utrzymać, będą zachowane.
Rozumiem, że każda zamknięta szkoła w powiecie słupskim to dla PKS-u kolejny cios w liczbę pasażerów przynajmniej.
Nie tylko dla...
Bo stąd się to mniej więcej bierze. O tym pan starosta mówi, że od tego marca, czyli od tego początku, kiedy ten lockdown pierwszy nastąpił i szkoły przestawały częściowo funkcjonować, no to tutaj starostwo PKS liczył straty.
Myślę, że to dotyczy nie tylko PKS-u, ale to dotyczy wszystkich przewoźników, którzy działają w tej branży. Wystarczy powiedzieć, że jak w roku 2019 był strajk nauczycieli i to trwało przecież niespełna miesiąc, to większość przewoźników miała ogromne straty i kłopoty z tym związane. A tutaj z pandemią, no to praktycznie ten drugi kwartał tego roku, gdzie był ten lockdown, tak, uczniowie nie dojeżdżali do szkół, no to był prawdziwy dramat. No i zresztą mamy przykłady z Polski, że wielu przewoźników po prostu musiało ogłosić upadłość. No mniej więcej to wygląda tak, że przewoźnicy, mogę się wypowiedzieć za PKS Słupsk, w tych miesiącach, gdzie szkoły były całkowicie zamknięte, no to realizował, czy te przychody, które realizował PKS, to wynosiły 10-20 maksymalnie procent tego, co w latach ubiegłych.
No dobrze, mówimy sporo o autobusach, o tym, jak one funkcjonują, ale najważniejsze jest też, po czym jeżdżą, jak tutaj wygląda wykorzystanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych właśnie przez powiat słupski. Do końca sierpnia, jeśli się nie mylę, trzeba było składać wnioski. Czy tutaj jakieś rozstrzygnięcia już nastąpiły, panie starosto?
Rozstrzygnięcia jeszcze nie, ale powiat słupski jest bardzo aktywny, jeżeli chodzi o Fundusz Dróg Samorządowych. No rzeczywiście jest tak, że tak rozmawialiśmy o tym transporcie, że on jest w takiej mocnej defensywie. Jeżeli chodzi o inwestycje, i tutaj wypowiadam się za inwestycje, które realizuje powiat słupski, to należy powiedzieć, że pomimo tej pandemii jesteśmy naprawdę bardzo mocno w ofensywie, ponieważ przez ostatnie 2,5 roku z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskaliśmy prawie 30 milionów złotych. Przebudowaliśmy dróg na kwotę 60 milionów, to jest ponad 40 kilometrów pełnych przebudów. W tym roku również złożyliśmy 3 wnioski. To jest droga na terenie gminy Kępice, Osowocie, Cholub. To jest droga na terenie gminy Smołdzino. Smołdzino, Gardna Wielka, również ważny odcinek, ale to jest również wniosek dotyczący 4 miejscowości na terenie 3 gmin. Niepoględzie, Motarzyno na terenie gminy Dębnica Kaszubska, Gorzyno na terenie Główczyc i Stara Dąbrowa na terenie gminy Damnica. No jeżeli uda nam się pozyskać środki również z tego programu, no to rzeczywiście tych inwestycji dalej będzie sporo, ale tutaj również przecież jest taki program, który został wywalczony za pośrednictwem rzecznika rządu Piotra Millera. To jest program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych ziemi słupskiej. I tutaj my jako samorząd powiatowy mamy kwotę do dyspozycji 30 milionów złotych, z czego 29 milionów będzie wydane właśnie na drogi powiatowe, na przebudowę dróg powiatowych w latach 2021-2024, czyli to jest kolejny duży program, z którego będziemy finansowali przebudowę dróg. Pierwsza będzie Siemianica i Jezierzyce, ale później Damnica Główczyce, Bobrowniki, Grapice, czy Damnica, już teraz nie pamiętam, jaki to jest dokładnie odcinek. W każdym razie na terenie gminy Damnica kolejny 5-kilometrowy odcinek. Poza tym również R10, to są drogi rowerowe. Tutaj 20 milionów złotych, które przez najbliższe 3 lata również jesteśmy partnerem w tym dużym programie, gdzie 8 milionów złotych będzie wydatkowane na drogach powiatowych na terenie gmin takich jak gmina Słupsk, gmina Ustka, trochę również Główczyce, Smołdzino. Więc rzeczywiście, jeżeli chodzi o inwestycje, to jest ogromna ofensywa i myślę, że mieszkańcy będą wkrótce mogli się poruszać po jeszcze dodatkowych kilometrach w pełni przebudowanych, bardzo komfortowych i bezpiecznych drogach.
O sytuacji epidemicznej, o sytuacji słupskiego PKS-u, a także o stanie dróg w powiecie słupskim, Paweł Lisowski, starosta powiatu słupskiego, był moim państwa gościem. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, panie redaktorze. Życzę dużo zdrowia.